tak naprawdę transformacja energetyczna jest możliwa dopiero po tym, jeżeli się zadzieje transformacja mentalna w świadomości tego mieszkańca.
Płock jest jednym z tych miast, gdzie liczba samochodów na głowę mieszkańca jest największa w Polsce.
W pewnym momencie zaczęliśmy budować instalacje fotowoltaiczne i co się okazało? Prąd potrafi płynąć w dwóch kierunkach.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie tutaj siedzących wraz ze mną panelistów, bo mam nadzieję, że zapełnimy Państwu 40 minut naprawdę treścią do przemyśleń, ale treścią też może inspirującą do działania w Państwa społecznościach, w Państwa miastach, miasteczkach czy gminach wiejskich. Tak naprawdę będziemy dzisiaj mówić o transformacji, która siłą rzeczy rozpoczęła się, czy tego sobie chcemy, czy nie. Ja tylko na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Do tej pory system energetyczny był tak skonstruowany, że prąd płynie w jednym kierunku. W pewnym momencie zaczęliśmy budować instalacje fotowoltaiczne i co się okazało? Prąd potrafi płynąć w dwóch kierunkach. Siłą rzeczy prosumenci, bo tak ich trzeba nazwać, czyli konsumenci i producenci energii elektrycznej, już lata temu tą transformację rozpoczęli. A dzisiaj dochodzą różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, na które też może nie do końca mamy wpływ. Rok chyba ubiegły, czyli 2022, był dla wszystkich samorządów tworzył wiele wyzwań tak naprawdę w sferze energetyki i nie tylko. Ja myślę, że tutaj ta reprezentacja panelistów jest chyba jedną z lepszych, jaką można było do panelu o transformacji energetycznej dobrać. Dlaczego? Bo większość tak naprawdę zanieczyszczeń, jeśli chodzi o Unię Europejską, powstaje w sektorze budownictwa i w sektorze transportu, czyli przedstawiciele miast w tym miejscu i przedstawiciele Komisji Europejskiej zajmujący się miastami to absolutnie najbardziej uprawnione grono do tego, żeby dyskutować o tym, jak się mierzyć z dzisiejszymi wyzwaniami w energetyce. A wyzwania są przeogromne. To są nie tylko nowe technologie, które trzeba w jakiś sposób ujarzmić. I tutaj będę panów pytał o to, jak z waszej perspektywy wspieracie ten rozwój energetyki rozproszonej. A druga rzecz, mamy wielkie i ambitne plany po stronie Unii Europejskiej. Chociażby przyjęty pakiet Fit for 55, czyli rok 2030 i pierwsze czy kolejne ambitne cele, jeśli chodzi o wyzwania w energetyce. Rok 2040, pewnie w przyszłym roku Komisja tutaj też nas może nie zaskoczy, ale powiadomi o tym, że jeszcze ambitniej chciałaby podejść do celu i być neutralną w 90% tak naprawdę, bo takie są pierwsze opinie i pogłos i informacje płynące właśnie ze źródeł brukselskich. No i w końcu rok 2050 i tutaj Europejski Zielony Ład i o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale wracając właśnie do sedna, do transformacji, pytanie moje właściwie do wszystkich panów obecnych w panelu. Czy samorząd lokalny w jakiś sposób systemowy jest w stanie się przygotować do transformacji? Co robi tak naprawdę, żeby ten proces nie zatrzymywać, a wspierać, a właściwie dobrze ukierunkować? Może pan prezydent Nowakowski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście samorząd musi być zaangażowany w cały ten proces transformacji. Natomiast, żeby to było w sposób jak najlepszy, najskuteczniejszy, jak najbardziej harmonijny, to przede wszystkim musi współpracować z rządem, współpracować z przedsiębiorcami, z lokalną społecznością. I oczywiście przygotować odpowiednie dokumenty, plany, strategie, które pozwolą później realizować swoje zamierzenia. Niestety ostatnie lata dla Polski, także dla polskich samorządów, były pod tym względem bardzo, bardzo trudne. Właściwie samorządy zostały pozostawione trochę same sobie, ponieważ rząd polski od kilku lat odchodził po prostu od kwestii odnawialnej energii. Ta przestrzeń była zupełnie zaniedbana, wręcz cofnęliśmy się o kilka dobrych lat, podczas gdy Europa rzeczywiście zostawiła nas daleko w tyle. Jeśli do tego dojdzie, dodamy trudną sytuację, taką geopolityczną związaną z pandemią, z wojną w Ukrainie, także z ograniczeniami, jakie obecny, czy już mam nadzieję były, rząd narzucał samorządom, okazuje się, że samorządy bardzo często musiały w porozumieniu chociażby z samorządem województwa mazowieckiego czy z samorządami wojewódzkimi odpowiadać na wyzwania, które stawia Unia Europejska, nieco osamotnione. Aczkolwiek oczywiście staraliśmy się, przygotowując dokumenty strategiczne, plany, uwzględniać te wszystkie zagadnienia związane z transformacją energetyczną. I staraliśmy się robić to skutecznie, współpracując z naszymi partnerami. Jeśli chodzi o Płock, no tutaj my jesteśmy zdecydowanie liderem, jeśli chodzi o kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. I pierwszy nasz projekt partnerstwa publiczno-prywatnego to właśnie projekt, który odpowiada na tego rodzaju wyzwania, bo to projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, 26 obiektów, które wraz z firmą Siemens skutecznie przygotowaliśmy właśnie na te wyzwania związane z energetyką, ocieplając, no, ograniczając kwestie ciepła, także wymieniając chociażby elementy, które są związane właśnie z energetyką i zarówno cieplną, jak i elektryczną. Natomiast przed nami kolejne wyzwania, które możemy realizować razem z Unią Europejską, chociażby związane z transportem. Transportem do tej pory niskoemisyjnym, w perspektywie kolejnych lat zeroemisyjnym. Tutaj przygotowujemy się, mam nadzieję, skutecznie do tego, by wykorzystać możliwości, które będzie w przyszłości dawał nam transport wodorowy. Więc do tych wyzwań staramy się jak najlepiej przygotowywać, ale możemy to robić albo sami i wówczas będzie to dużo trudniejsze do osiągnięcia, albo w porozumieniu z rządem, z przedsiębiorcami i z samymi mieszkańcami, których do wielu działań no, z jednej strony trzeba przekonać, edukując, z drugiej strony wspierać te działania, chociażby związane z wymianą pieców.
Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o współpracę z mieszkańcami, to wyczytałem, że w Piasecznie Młodzieżowa Rada Gminy zajęła się klimatem. Czy coś więcej pan burmistrz nam powie na ten temat?
Młodzieżowa Rada Gminy wykorzystała grant województwa Urzędu Marszałkowskiego, województwa mazowieckiego na cykl szkoleń związanych właśnie z przygotowaniem do zmian klimatycznych, do transformacji energetycznej. To będą tacy nasi liderzy, którzy w swoich szkołach, w swoich środowiskach, mam nadzieję, będą tę ideę dalej propagowali. Te szkolenia teraz trwają i o dziwo, nie spodziewałem się tego, ale młodzież jest naprawdę szczerze zainteresowana i dostałem po pierwszych spotkaniach same pozytywne komentarze via media społecznościowe od naszych liderów właśnie z Młodzieżowej Rady Gminy. Natomiast jest to też element istotny w uzupełnieniu wypowiedzi mojego przedmówcy, pana prezydenta, że rolą samorządów też jest ta komunikacja z mieszkańcami, bo my jesteśmy jednak bliżej tych mieszkańców w trakcie spotkań z mieszkańcami w różnych sprawach, nawet z pozoru dalekich od transformacji energetycznej, jak chociażby remont drogi. To wszystko ma coś wspólnego z klimatem i z transformacją energetyczną, ale czy z modernizacją jakiegoś elementu infrastruktury, czy to w małych społecznościach podmiejskich, czy też osiedlowych w mieście, pytania na temat transformacji energetycznej padają. I jesteśmy tą pierwszą linią, którą powinna znać odpowiedź, co trzeba zrobić, co nas czeka, po co to robimy i jak będzie wyglądał, ponieważ no, ten minimum bezpieczeństwa dla mieszkańców, żeby to nie była jakaś niewiadoma, która nas czeka jak wielka katastrofa, ale żeby to był proces, do którego możemy się przygotować wspólnie z innymi instytucjami, co już zostało powiedziane, i przedstawić naszym mieszkańcom jasną strategię, tak żeby oni czuli po prostu się w tych zmianach, których nam rzeczywistość nie oszczędza, w miarę bezpiecznie. Bo przypomnę, że jednak ta kadencja, to 2002 rok, to już chyba był, oczywiście był pełen wyzwań, ale ta kadencja była pełna wyzwań dla samorządów. Bo zaczęliśmy kryzysem śmieciowym, odpadowym, 19 rok, dosyć duże zamieszanie wydawało się, że nic gorszego nas nie spotka. W 20 roku pandemia, w 21 roku pandemia, organizacja szczepień, 22 wojna, kryzys energetyczny i zmiany podatkowe, które, tak już było o tym powiedziane, których nam ustawodawca i zmiany prawne, których nam ustawodawca nie szczędził jako samorządy. Trudno sobie wyobrazić trudniejszą kadencję, ale myślę, że się obroniliśmy, bo też sporo rzeczy udało się zrobić. Samorządy to też główny odbiorca energii. Spiasecznie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest chyba jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w gminie i przygotowuje się do tego, aby jej zużywać po prostu mniej lub też pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. I tutaj mamy sporo udało się zrobić. To jest, tak jak powiedziałem, największe przedsiębiorstwo i najbardziej energochłonna infrastruktura. Mam wrażenie, że chociaż zaczęliśmy z poziomu 11-12% energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych poprzez instalacje fotowoltaiczne oraz odzyskiwanie energii z biogazu, czyli z instalacji z oczyszczania ścieków, wykorzystywaniu jej do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Mamy zamiar, żeby ten poziom sięgnął 60% w przyszłym roku, a motywacją do tego oczywiście jest to, że ceny energii nie spadają, a jeżeli nawet są chwilowo obniżone, to wiemy, że docelowo będą wyższe. W związku z tym jest to silny motywator do tego, żeby oszczędzać lub produkować energię z własnych źródeł i zabezpieczyć się na przyszłość nas i naszych mieszkańców.
Ja wejdę w słowo, bo rzeczywiście tutaj słuchając pana burmistrza, z jednej strony mam świadomość, że w kontekście tego, co sami robimy, chociażby także instalacje fotowoltaiczne, które już kilka lat temu przy wsparciu środków unijnych funkcjonują na przykład w miejskiej spółce PGOO, zaspokajając potrzeby tej spółki, jeśli chodzi o prąd i no, w części nawet powodując przychody. W tym momencie realizujemy jako miasto na swoich obiektach, żłobkach, przedszkolach właśnie te instalacje fotowoltaiczne, tak żeby rzeczywiście wykorzystywać odnawialne źródła energii, a z drugiej strony w kontekście tych kryzysów, no to ta refleksja sytuacji, jak bardzo rząd z pewnymi rzeczami sobie nie radził i jak bardzo musieliśmy jako samorządy wyręczać ten rząd w kwestii energetycznej. Po prostu sprzedawaliśmy węgiel, bo okazało się, że kryzys energetyczny wywołany właśnie wojną w Ukrainie doprowadził do sytuacji, w której nawet węgla w Polsce zabrakło i musiały to robić samorządy, bez których właściwie wielu Polakom groziła bardzo, bardzo zimna zima. No ale daliśmy radę. Dużo łatwiej jednak byłoby odpowiadać na te wyzwania związane z kryzysem energetycznym, z chociażby transformacją energetyczną, która jest przed nami, gdybyśmy mieli po stronie rządu sojusznika, a nie no, tylko ludzi, którzy raczej patrzą wrogo w stronę samorządu.
Bezsprzecznie transformacja energetyczna nie ominęła też Warszawy. Ostatnio słyszymy o strefie czystego transportu. Czy właśnie takie ambitne inicjatywy są pomysłem na to, jak tą transformację w pewnym sensie uregulować, usystematyzować czy ukierunkować na własne potrzeby? Taka ucieczka w przyszłość jest właśnie pomysłem miasta na to, jak mierzyć się z transformacją?
Dzień dobry Państwu. Na pewno tak. To jest jeden z tych puzli całej układanki, no bo trudno powiedzieć, że to rozwiąże wszystkie problemy miasta, jeśli chodzi o emisję, czy jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Dla nas jest ważne, żeby robić to w sposób zrównoważony, inkluzywny, to znaczy, żeby nie wykluczyć nikogo, żeby tak to zaplanować, aby nikt nie został skrzywdzony. I mam wrażenie, że akurat strefa czystego transportu jest dobrym przykładem, że tak się dzieje. Natomiast sama transformacja klimatyczna czy energetyczna to jest o wiele więcej. I z punktu widzenia tak ogromnego miasta jak Warszawa, największego, chyba najbardziej też administracyjnie rozbudowanego, no to szalenie istotne jest to, aby dobrze zbadać źródła tej emisji, źródła problemu, czyli mieć po prostu dane dotyczące tego, co jest głównym emisyjnym faktorem i je mądrze i skutecznie i równolegle adresować. I dla nas takim krokiem milowym, który zrobiliśmy, jeśli chodzi o transformację energetyczną, transformację klimatyczną, to była Zielona Wizja Warszawy, czyli taki projekt, który połączył pewne kropki, bo do tej pory od wielu, wielu lat Warszawa robiła bardzo dużo, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, transport. Ale było to w formie no właśnie takich trochę rozsypanych puzli. Zielona Wizja Warszawy jest po to, aby to nieco uporządkować, aby pokazać, gdzie są te najszybsze efekty, jak najskuteczniej alokować środki, gdzie koncentrować swoje działania, co jest szalenie istotne, szczególnie, że myślę, że jak tu siedzimy, to się wszyscy zgodzimy, że nasze zasoby i ludzkie, i finansowe, i czasowe są po prostu ograniczone, więc chcemy zaczynać od tych obszarów, gdzie jest po prostu najszybszy efekt, najmniejszym kosztem i stopniowo to realizować. Więc takie poukładanie tego procesu jest niezwykle istotne i oczywiście skuteczna współpraca z poziomem rządowym, ale również z mieszkańcami, no bo dążenie do neutralności klimatycznej to jest praca wszystkich, to znaczy miasto, które chce być neutralne klimatycznie, musi to osiągnąć również wśród swoich mieszkańców, wśród przemysłu, wśród właściwie wszystkich użytkowników i mieszkańców, więc to nie jest tylko praca dla samorządu, ale samorząd musi tworzyć przyjazne środowisko formalno-prawne, zachęcać mieszkańców, pomagać im w dołączeniu do tej transformacji.
Bardzo dziękuję. Z nami też pan dyrektor Goić. Tak, słyszymy się, panie dyrektorze?
Tak, tak.
Super. Tematyka miast i polityki regionalnej jest panu bliska z racji na pełnioną obecnie funkcję, ale samorząd panu też chyba jest całkiem mocno w pana sercu tkwi, bo wyczytałem, że był pan również samorządowcem pracując w Polsce. Proszę powiedzieć, czy właśnie transformacja z poziomu brukselskiego to jest tylko Europejski Zielony Ład? Czy to jest program Repower EU, który de facto dedykuje już konkretne problemy, konkretne wyzwania bieżące? Czy to jest jakaś większa myśl za tym idąca?
Dziękuję. Jest tak, Europejski Zielony Ład jest tak naprawdę podstawą wszystkich działań, które są w tej chwili podejmowane z poziomu Komisji Europejskiej. Bo to jest tak naprawdę strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i w oparciu o nią i temu tak naprawdę podporządkowane są wszystkie inicjatywy, które wychodzą z naszej strony. Repoweru jest jednym również z takich składowych, które się składają właśnie na realizację tej strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Ja też z racji tego, że zajmuję się trochę polityką miejską, polityką terytorialną i zajmuję się też nowym europejskim Bauhausem, to jakby widzę tę sprawę z kilku tak naprawdę punktów naraz i też jako człowiek, który pracował w samorządzie przez kilkanaście lat, też widzę, że tak naprawdę mamy, czy teraz panowie mówili o tym, że faktycznie współpraca z mieszkańcami jest takim faktorem, który jest coraz bardziej dostrzegalny i ja myślę, że na to warto zwrócić uwagę, ponieważ to będzie chyba tak naprawdę coraz ważniejszy aspekt realizacji tych założeń, nie tylko na poziomie europejskim, ale na poziomie krajowym i na poziomie lokalnym przede wszystkim. To znaczy ta komunikacja z mieszkańcami jest bardzo istotna ze względu na to, że tak naprawdę transformacja energetyczna jest możliwa dopiero po tym, jeżeli się zadzieje transformacja mentalna w świadomości każdego mieszkańca, bo samorząd tak naprawdę z definicji to są wszyscy mieszkańcy danego terytorium, nie tylko władze, które reprezentują tych mieszkańców, ale wszyscy tak naprawdę, którzy zamieszkują na danym terytorium, stanowią samorząd i jakby poczucie tej samorządności, tego samostanowienia, tego bycia gospodarzem na danym terenie jest niezwykle ważne, aby rzeczywiście taką transformację móc przeprowadzić w sposób efektywny i zrównoważony, ale też również, żeby ta wartość pozostawała niezmienna, bo jeżeli nie głęboko tak naprawdę w każdym z nas nie zostanie zakorzenione to poczucie zarządzania naszym domem, który jest na przykład miasto albo gmina, w której mieszkamy, to później uliczne, o których też panowie mówili, mogą wpływać na to, że będzie łatwo zmieniać te wektory zmian. Natomiast nie jest ich łatwo zmieniać, jeżeli tak naprawdę jest ta transformacja czymś, co wierzy. Dlatego też Nowy Europejski Bauhaus jest taką inicjatywą Komisji Europejskiej, która stawia dosyć mocno na nie tylko na estetykę i zrównoważone podejście do budownictwa, ale bardzo mocno w takim samym stopniu stawia na zaangażowanie mieszkańców. W taki sposób, ażeby oni mogli również być konsultowany, głos był usłyszany, a żeby mogli również proponować być może jakieś rozwiązania, które mogłyby być w jakiś sposób zaadaptowane, tak żeby oni mogli poczuć się również tam współtwórcami tych zmian, na których nam wszystkim zależy.
Też tej komunikacji i tutaj strefy czystego transportu. To się wszystko ze sobą wiąże. W tej komunikacji powinniśmy wspólnie jako instytucje prowadzić tę narrację i jakby budować wiedzę wśród naszych mieszkańców. Wiadomo, że w Warszawie strefa czystego transportu wiąże się też z tym. Dużym wyzwaniem jest to, że jednak sporo samochodów dojeżdża spod Warszawy. Ja nie pamiętam danych, to są rzędu 500 tysięcy samochodów chyba przed pandemią wjeżdżało do centrum Warszawy z gmin podwarszawskich. To między innymi Piaseczno. I to jest wyzwanie, z którym sobie powinniśmy poradzić. Tutaj wyrazy uznania dla samorządu Warszawy, który ten dialog podjął odważnie. Rozmawiamy o tym, analizujemy te wyzwania. Robimy to i w porozumieniu, w porozumieniach dwustronnych i w ramach Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które agreguje i łączy wszystkie samorządy podwarszawskie. I odważnie stawiamy im czoła, tak? Natomiast wymaga to chociażby zmiana przyzwyczajeń transportowych, które niewątpliwie mają wpływ na ograniczenie i niskiej emisji, i energochłonność całego systemu, wymaga ciągłych zmian. Mieszkańcom trzeba to praktycznie non-stop tłumaczyć. Jeżeli chcemy wzmacniać transport publiczny, na przykład organizujemy bus pasy. To się nie spodoba części mieszkańcom, którzy do tej pory jeździli transportem indywidualnym, samochodami. Tworzymy im alternatywy, bus pas, komunikacja autobusowa, ale przerzucamy także część, proponujemy mieszkańcom, żeby skorzystać z transportu kolejowego. Pozyskujemy środki zewnętrzne, czy to Warszawa na transport publiczny, na pociągi, czy też koleje mazowieckie, jako Mazowsze, bo ten system współgra w tej części Mazowsza. Ale potrzeba miejsca na torach. Opóźnienie remontu na torach spowoduje, że nie będziemy w stanie przygotować oferty dla mieszkańców i to będzie wzbudzało w nich wrażenie chaosu, tak, że praktycznie każdy czyha na nich i utrudnia im życie, zamiast proponować ułatwienia w ramach wyzwań, które nas czekają. Obie te rzeczy trzeba tłumaczyć. Znaczy, te wyzwania, a także to, że staramy się jednak w ramach tych wyzwań ułatwiać im życie, a nie utrudniać. No ale to trzeba robić właśnie wspólnie z PKP, chociażby taki temat, że jeżeli już chcemy wsiąść do tego pociągu, być może gdzieś trzeba zorganizować węzeł przesiadkowy, na przykład pętlę autobusową czy parking. Do tego potrzeba gruntów przy PKP, które jeszcze przed nie mają statusu gruntów uregulowanych i nie bardzo możemy z tym coś zrobić. No to na tych wielu piętrach wymaga współpracy i porozumienia po to, żebyśmy mieli jasny, w miarę klarowny komunikat dla naszych mieszkańców.
Właśnie pan burmistrz tak naprawdę odpowiedział na moje drugie pytanie, które chciałem postawić, odnośnie angażowania mieszkańców, bo wiadomo, transformacja ma swoje konsekwencje i swoje koszty. O finansach może jeszcze będzie szansa dwa słowa powiedzieć, ale jak być takim listonoszem tych złych wiadomości związanych z transformacją energetyczną, no bo samorząd siłą rzeczy musi się z tym też mierzyć i płosku, czy jest jakaś specjalna receptura na tego typu rozmowy, dialog ze społecznością lokalną?
No, od złych wiadomości w kontekście transformacji energetycznej to z reguły była telewizja publiczna. Natomiast rzeczywiście kluczowa jest komunikacja z mieszkańcami, bez wątpienia. I jeśli rozmawia się z mieszkańcami, jeśli słucha się mieszkańców, to okazuje się, że oni doskonale rozumieją potrzebę. I tutaj im, bym tak powiedział, przepraszam, w kontekście młodzieży, im młodsi, tym bardziej to dostrzegają. My często, ja to podkreślałem, ale ostatnie lata, i pan burmistrz to potwierdził, to było ciągłe zarządzanie gminą, współpraca z mieszkańcami, ale w kryzysie. Myśmy właściwie trudno mieli
planować, przygotowywać się do normalnych wyzwań, które stawia rzeczywiście Unia Europejska. Bo myśmy musieli co roku zmierzyć się z innym kryzysem, który no, z jednej strony nie zawsze leżą nawet w naszych kompetencjach, ale to właśnie samorządy, to właśnie mieszkańcy przyjęli ogromne ilości osób z Ukrainy, kobiet i dzieci, którymi do tej pory się opiekujemy. To myśmy musieli tym węglem handlować, to rzeczywiście my reagowaliśmy w pandemii najszybciej, najskuteczniej dbając o mieszkańców. Natomiast wracam do tej komunikacji, bo to jest kluczowe. No w Płocku, właśnie Płock jest jednym z pierwszych miast, które rzeczywiście wprowadziło budżet obywatelski, nawet wtedy, kiedy to jeszcze nie było obowiązkowe ustawowo. Natomiast to jest niesamowita sprawa, jak mieszkańcy zmieniają także swoje oczekiwania wobec władzy miasta, wobec władz gminy czy powiatu. I to widać właśnie w budżecie obywatelskim, gdzie dużo więcej pomysłów dzisiaj jest już nie tylko na budowę jakiejś infrastruktury, ale właśnie zieleni. Im więcej tych projektów zielonych, tym rzeczywiście łatwiej w tym momencie także mi jako prezydentowi na te potrzeby odpowiadać. My dzisiaj mamy kilka takich projektów, które no, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, wręcz dedykowane mieszkańcom. Zapuść korzenie w Płocku, czyli pokaż, to jest adresowane do mieszkańców, w którym miejscu chcesz, żeby było posadzone drzewo, drzewa, mikropark. I my, jeśli tylko to będzie możliwe, odpowiemy na to pozytywnie, bo widzimy taką potrzebę. I rzeczywiście mieszkańcy, o ile wcześniej, tak jak powiedziałem, dużo więcej było tych projektów infrastrukturalnych, dzisiaj dużo więcej jest projektów po prostu zielonych. Natomiast takim ciekawym projektem też związanym z transportem zrównoważonym jest chociażby ilość dróg rowerowych. Właściwie co roku staramy się, żeby ta sieć dróg rowerowych była coraz większa, przekonując mieszkańców, że warto rzeczywiście przesiąść się na rower, oczywiście jeśli tylko pogoda na to pozwala, choć akurat w Płocku próba przekonania kogoś do skorzystania z transportu zbiorowego albo roweru jest o tyle trudna, że rzeczywiście chyba Płock jest jednym z tych miast, gdzie liczba samochodów na głowę mieszkańca jest największa w Polsce.
Temat transformacji, właściwie nadania jej takiego ludzkiego wymiaru poruszył pan dyrektor, mówiąc o nowym europejskim Bauhausie. Ja przygotowując się do dzisiejszej debaty, wyczytałem, że Miasto Stołeczne ogłosiło konkurs inżynierowej nowej generacji. Rozumiem, że to też jest pomysł na to, jak wprowadzać te wątki środowiskowe, również do procesów planistycznych w miastach.
Z przyjemnością o tym opowiem, bo to fantastyczny projekt. I dla miasta, i dla studentów Politechniki Warszawskiej, z którymi go robiliśmy, bo on łączy dwie grupy, które zaspokajają nawzajem swoje potrzeby. To znaczy, my daliśmy studentom konkretne budynki z pełną dokumentacją techniczną po to, aby studenci na prawdziwej substancji, nie na wirtualnych budynkach czy wymyślonych projektach, opracowali takie kompleksowe modele termodernizacji, ale też bardziej takiego retrofitu, też pod kątem społecznym, pod kątem ekonomicznym. Czyli mogli pracować na faktycznych budynkach. Część z nich to były budynki miejskie, komunalne. Mieliśmy też osiedle nowo wybudowane, mieszkaniowe i grupy studentów proponowały bardzo konkretne rekomendacje, co można zrobić, aby dla tych grup budynków poprawić efektywność energetyczną, ale też jak ekonomicznie to spiąć na końcu, to znaczy jak spłacić te projekty. Czyli nie tylko zaprojektowali coś, co się nigdy nie wydarzy, ale zaproponowali też bardzo konkretny efekt. I to jest jeden z przykładów tego, jak fantastycznie jest współpracować z mieszkańcami, jak fantastycznie jest współpracować z młodymi. I my powinniśmy chcieć po to sięgać i powinniśmy nie bać się tego, bo mieszkańcy są mądrzy i to są ludzie, którzy chcą być częścią zmiany, a nie chcą być tylko beneficjentem informowania o tym, co miasto robi, bo przecież miasto wie najlepiej. No wcale tak nie jest i budżet obywatelski to pokazuje. W przypadku Warszawy to jest 50% projektów zielonych rokrocznie, niesamowita liczba. To jest zainteresowanie inicjatywami takimi jak chociażby warszawski panel klimatyczny, bo byliśmy pierwszym miastem, które przeprowadziło panel klimatyczny, czyli zaprosiliśmy grupę mieszkańców, aby powiedzieli nam, co chcieliby zrealizować i prezydent Trzaskowski zadeklarował się przed jeszcze usłyszeniem tych rekomendacji, że je zrealizuje. co robimy teraz z dość dobrym skutkiem. Jesteśmy tak w połowie drogi, bym powiedział, jeśli chodzi o wdrożenie tych rekomendacji, ale mieszkańcy wypracowali dla nas konkretne działania dotyczące odnawialnych źródeł energii, konkretne działania dotyczące budynków, konkretne rekomendacje też takie wewnętrzne, jak współpracować, jak budować wiedzę chociażby w obszarze climate proofingu, czyli oceny inwestycji pod kątem klimatu i tego, jak klimat na nie oddziaływuje i odwrotnie. Więc my, mając też taką jednostkę jak Centrum Komunikacji Społecznej, staramy się zawsze mieszkańców, czy właściwie nie staramy się, tylko to robimy, zaprosić do pracy nad pomysłami, a nie tylko konsultować efekty. I dzięki temu udaje się to czasami lepiej, czasami gorzej, ale budujemy w nich poczucie też tego, że te działania, które miasto realizuje, no, też im pomagają i oni są częścią tej zmiany. I dla nas to jest szalenie istotne we wszystkich procesach, które realizujemy.
Dziękuję. Transformacja energetyczna to koszty społeczne, o których już tutaj rozmawialiśmy, no ale nie da się powiedzieć również o kosztach czysto finansowych. Tutaj pytanie do pana dyrektora, jakby uchylił nam rąbka tajemnicy, czy przekazał może jakieś porady polskim samorządowcom, bo Europejski Zielony Ład to instrument plus minus 600 miliardów euro chyba w perspektywie do 2030 roku. Właśnie z punktu widzenia Komisji Europejskiej, na co warto zwrócić uwagę i jak profilować projekty, żeby być beneficjentem również tego typu wsparcia?
Tak jak mówiłem, polityka spójności jest jednym z elementów, który ma realizować Europejski Zielony Ład. Tutaj, jeśli chodzi o województwo mazowieckie, ponad 2 miliardy euro zostały przeznaczone na perspektywę, która już się i mamy nadzieję, że ona wdrażać bezproblemowo już niedługo. I w Państwa programie 38% alokacji jest przeznaczone na cele, tak zwane cele klimatyczne. W związku z tym praktycznie w każdym obszarze działalności, od przedsiębiorczości poprzez właśnie energetykę, budownictwo, transport, działania społeczne, czy też politykę terytorialną, w każdym z tych obszarów tematycznych są działania, które powinny się skupiać na właśnie zapobieganiu zmianom klimatycznym, na niekorzystnym zmianom oczywiście klimatycznym. Ja go zachęcić, by przestudiować, który został przyjęty. W tej chwili komitet monitorujący również na bieżąco przyjmuje kryteria wyborów projektów. My ściśle współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w tej kwestii i dbamy o to, żeby one były tak skonstruowane. One są tak skonstruowane, więc tak naprawdę nie ma toku rozbieżności, jest zazwyczaj minimalny lub żaden. I tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście planowane nabory wniosków będą rzeczywiście zwracały dosyć dużą uwagę na to, ażeby tę odpowiedź na zmiany klimatyczne została wyrażona w Państwa województwie. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób pisać wnioski, no ja myślę, że Państwo wiecie doskonale, jak to wyglądało w poprzednich latach. Natomiast rzeczywiście teraz ta perspektywa finansowa jest najbardziej zieloną perspektywą finansową, to trzecia z rzędu i już my sobie zdajemy z tego sprawę, bo słyszymy to tu i ówdzie, że brakuje jeszcze pieniędzy na to, żeby wylać trochę asfaltu albo betonu. Ale to już jakby ten moment, gdzieś tam tą cezurę jakby przeszliśmy i w tej chwili chcielibyśmy jednak odejść od takich twardych, infrastrukturalnych, ciężkich rzeczy, ponieważ naprawdę proszę mi uwierzyć, jeżeli być może Państwo tego nie dostrzegacie z racji tego, że jesteście tam na miejscu cały czas, ale jeżeli ktoś nie mieszka cały czas w Polsce i przyjeżdża raz na jakiś czas do kraju, to widzi gołym okiem, jak niesamowita transformacja już się dokonała w Polsce, jeśli chodzi o infrastrukturę. Także my naprawdę jesteśmy, nie tylko dopięliśmy w niektórych miejscach poziomu europejskiego, ale my go przeskoczyliśmy. I teraz czas tak naprawdę na to, abyśmy podobną pracę wykonali, jeśli chodzi o nasze dążenie do osiągania celów klimatycznych. I widząc to, w jaki sposób do tej pory sobie radziliśmy, jestem świetnie przekonany, że bez problemu, bazując właśnie na Państwa determinacji, chęci działania, otwartości i doświadczeniu, że to będzie naturalny proces, który będzie realizowany na bieżąco.
Zgoni, więc mamy po minucie tak naprawdę na każdego z panelistów. Ja chciałbym, żebyśmy mimo wszystko tak pozytywnie, entuzjastycznie może nawet zakończyli, zostając w wątku w pieniędzy, tak? Czyli transformacja to są bezwzględnie koszty, ale jakie widzicie panowie benefity wynikające z tego procesu, który nastąpił, który trwa, w którym tak naprawdę czy chcemy, czy nie chcemy, wszyscy jesteśmy?
Pozytywne jest to, że no, ja nie wiem, pan dyrektor, jak często bywa w Polsce, ale rzeczywiście dokonał się pewien przełom w Polsce i chyba już nie będziemy lali betonu na CPK i na to mega lotnisko i to już będzie plus, bo tam trzeba byłoby go wydalać pewnie dużo, dużo więcej. Natomiast rzeczywiście my jako samorządowcy czekamy na środki z KPO, czekamy na środki europejskie, wierzymy, że Mazowsze, podobnie jak w poprzednich okresach, będzie liderem, jeśli chodzi o mądre, dobre wykorzystanie. Jako samorządowcy jesteśmy do tego gotowi, mamy przygotowane projekty, więc w tym momencie przynajmniej wiemy, że te konkursy, które będą ogłaszane, będą miały jasne, transparentne kryteria i będziemy gotowi po te środki po prostu sięgać. Na to już w tym momencie tylko czekamy. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o optymizm, optymistyczne jest to, że ja wierzę w to, że pieniądze są i my sobie poradzimy z ich wydatkowaniem, efektywnym wydatkowaniem na rzecz naszych mieszkańców. Natomiast myślę, że potrzeba tego dialogu między instytucjami. Myślę, że jako samorządy na poziomie naszych miejscowości, gmin, miast, powiatów, metropolii też, aczkolwiek tutaj potrzebujemy trochę pomocy, jeżeli chodzi o ustawodawcę jeszcze, bo mamy tylko jedną metropolię, przypomnę, w tym kraju oficjalnie, a obszary metropolitalne istnieją. Czy też na poziomie regionów jesteśmy przygotowani do przyjęcia tych pieniędzy. Natomiast trzeba też tej współpracy instytucji rządowych przede wszystkim, tak? Między nami, tak żeby nie było problemu z wydatkowaniem tych środków i żeby tworzyć spójny system i pomocy dla naszych mieszkańców, no i modernizacji naszej infrastruktury w kierunku tej energooszczędności, ograniczania niskiej emisji, no i tworzenia tego dobrego klimatu dla naszych mieszkańców.
Wszystko już zostało właściwie powiedziane. Trudno coś dopowiedzieć. Ja bym powiedział tylko tyle, że mamy całą szufladę projektów, które czekają na środki, na ich realizację. Czekamy na odblokowanie KPO, czekamy na lepszą współpracę z ministerstwami, z Narodowym Funduszem i z instytucjami, które miejmy nadzieję za chwilę przejdą pewne reformy i na to byśmy mogli tę szufladę konsekwentnie opróżniać, wyjmować projekty, je realizować i chyba wszyscy na to czekamy i pozytywnie patrzymy od niedawna w przyszłość.
Panie dyrektorze, mam jeszcze minutę, jakieś słowo podsumowania z pańskiej strony?
Czekam na wnioski o płatność, które będziemy mogli po prostu zaakceptować, także więc trzymam kciuki. Jak powiedziałem, jestem bardzo pozytywnie ustosunkowany wobec przyszłości, tego w jakiś sposób Mazowszu uda się realizować te cele klimatyczne. Możecie Państwo zawsze liczyć na nasze wsparcie, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Jesteśmy tutaj dla Państwa. Ja jestem też opiekunem mazowieckiego, więc w każdej chwili, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, czy też potrzeba jakiegoś wsparcia merytorycznego lub formalnego, to możecie Państwo nas zawsze liczyć. Razem to dowiedziemy.
Ja jedno zdanie, to dziękuję bardzo. Rzeczywiście ja powiem, jak też istotne jest, mamy przygotowane takie projekty wypracowane już w ramach partnerstwa z prywatnymi sektorami. Tu akurat taki fajny projekt Blue Bridge, przygotowany z Orlenem, gdzie wody, które powstają, zamiast rzucać je do Wisły, oczyszczone ścieki, znaczy woda właściwie z oczyszczonych ścieków, miałaby być pchnięta do procesów technologicznych do Orlenu.
I w tym momencie wdrażamy już tak formalnie kwestię gospodarki obiegu zamkniętego, bowiem w mniejszym stopniu będziemy zużywać wodę, bo Orlen potrzebuje tej wody i tak w tym momencie z Wisły. A tak będziemy mogli ją wykorzystać ponownie, tą z ewentualnie deszczówkę, ewentualnie właśnie tą z oczyszczonych ścieków. Więc tego rodzaju projekty mamy przygotowane, gotowe do, no jeśli otrzymamy dofinansowanie, realizacji.
Bardzo dziękuję. Ja przynajmniej czuję dużo optymizmu po dzisiejszej debacie. Dodatkowo wspieram się tym, że zarówno transformacja, jak i energetyka jest kobietą, więc myślę, że będzie na pewno bardzo dobrze. O czym starali się Państwa przekonać mężczyźni. Bardzo dziękuję Panom za debatę, Państwu za uczestnictwo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.